Witajcie i jest naszą wielką radością być z wami dzisiaj tutaj. Szczególnie, że w obecnych czasach nie wszystko jest oczywiste. To, że możemy być tutaj razem, to chyba bardziej niż zwykle Boża łaska. To, że minione lato mogło się odbyć, to wielka Boża łaska, bo kiedy w marcu, kwietniu rzeczy zaczęły się dziać, pewnie wszyscy przyglądaliśmy się, co się dzieje, jak to będzie wyglądało, czy będziemy mogli służyć. Pan Bóg dał łaskę, że możemy być tu razem, mogły się odbywać rzeczy i chwała Jemu za to. Kochani, jesteśmy tutaj już, Adam trochę wspomniał, tak można powiedzieć, jako jedna rodzina, jedna grupa ludzi, ale w tak wiele sposobów, bo cieszymy się, że możemy być z wami tutaj na weekendzie misyjnym i jest tutaj młodzież, i jesteśmy wdzięczni Bogu za wasz zbór, za współpracę i to wszystko Krzysiu pięknie powiedział, jak już powiedziałem. Także chwała Bogu za możliwości, za was, za to miejsce i za to wszystko, co wydarzyło się w ten weekend. Jesteśmy tu też jako rodzina. Odmieniona rodzina, bo przez rok przybyło nas 50%. Jest nas szóstka i będzie jeszcze czas, żeby spotkać naszych chłopców. Daniel i Nikodem urodzili się w marcu. Jesteśmy wdzięczni Bogu za nich. To jest tak właśnie. To jest któryś z nich. Pan Bóg zrobił nam niespodziankę po 16 latach i powiększył naszą rodzinę. Jesteśmy wdzięczni wam, bo wiemy, że wielu z was modliło się o tą ciążę, ale też o czas porodu, który wypadał właśnie na szczyt tego całego zamieszania, które nam narzucono. I Pan Bóg był naprawdę dobry i łaskawy. Ja czując ograniczenie czasowe nie będę opowiadał całej tej historii, ale jeśli ktoś będzie miał okazję posłuchać przy kawie, to wiecie, Pan Bóg dał nam w zasadzie Monicę, bo ja nie mogłem nawet progu szpitala przekroczyć, ale dał jej poród, który był naprawdę na poziomie prywatnej kliniki, z taką opieką, troską i miłością świeckich ludzi, a to był naprawdę nasz zwykły miejski szpital. Monika spotykała tam swoje znajome na sali, gdzie rodziła, których w ogóle się nie spodziewaliśmy. Pan Bóg jest dobry. Dziękujemy wam też za modlitwy i wsparcie, dobre słowo w tym czasie. Jesteśmy tu też jako wspólnota z Jastrzębia i jest naszym przywilejem być pod waszą opieką, być częścią waszej wspólnoty. Rozmawiamy o tym już od jakiegoś dłuższego czasu i ta służba w Jastrzębiu się zaczyna. Na razie skromnie w domu, no bo właśnie znowu gdzieś ten cały wirus sprawia, że nie bardzo można iść na zewnątrz, ale kochani, i tak przy takiej sytuacji Pan Bóg daje nam wzrastać. No, dwóch chłopców, czekamy na kolejne maleństwo u Mateusza i Karoliny, także nie możemy na razie z zewnątrz, to wewnątrz rośniemy. I jest rozwój, chwała Bogu, bo dzieci są darem Pana i wierzymy, że to jest też wielki, wielki obraz Jego błogosławieństwa. Że to się dzieje. Jak wspomniałem, mogło odbyć się lato i ja nie chcę teraz wiele opowiadać o tym, co się dzieje w służbie Niebieskiego Domu. Staramy się podsyłać newslettery. Każdy, kto chce, może przeczytać. Cieszę się, że wisi, że jest. Pan Bóg dał łaski latem. Jesteśmy tutaj, przed nami kilka kolejnych wydarzeń, które mają miejsce. I drodzy, czasami w tej chwili wszystko, co planujemy tak przez wiarę, bo my sobie układamy plany, wpisujemy w kalendarz konferencje, wydarzenia jesienne, zimowe, ustalamy terminy i modlimy się, Boże, jeśli dasz. Te słowa Jakuba zaczęły nabierać jeszcze nowszego, świeższego takiego znaczenia. Boże, jeśli dasz, to się wydarzy. Cieszymy się, kiedy Pan Bóg daje. I często, nawet w ten weekend mieliśmy okazję troszkę rozmawiać, że często, kiedy organizujemy takie rzeczy, to fajnie jest, kiedy mamy obóz, konferencję, wydarzenie i już na tym wydarzeniu dzieją się takie dobre, a najlepiej spektakularne rzeczy. I wspominamy obozy, gdzie nawracało się 20-26 osób za jednym razem i to było coś niesamowitego, to sprawiał Pan Bóg. Nie wszyscy się nawracali, może tak uprościłem, ale podejmowali decyzje, nawracali się, przychodzili w pokucie do Pana Boga. Czasami prowadzimy rzeczy i one są dobre, widzimy, że jest dużo fajnych rozmów, ale nic spektakularnego się nie dzieje. Po latach czasami rodzice dzwonią i mówią, między zdaniami, wiesz, bo mój syn nawrócił się u was na obozie. Mówię, na którym obozie? Wspominają obóz, nie mieliśmy o tym pojęcia. On sobie gdzieś tam w kąciku, w pokoju rozpoczął swoje życie z Panem Bogiem. I to uczy nas, że absolutnie nie powinniśmy warunkować służby od tego, co tu i teraz widzimy, bo Bóg widzi więcej, Bóg widzi szerzej. Ale mówię to, bo w ostatnich tygodniach dostaliśmy Pani piękną wiadomość i chcę się z Wami tym podzielić. Przez lata staramy się docierać z Ewangelią do dzieci w domach dziecka i do różnych placówek na Śląsku, gdzie jesteśmy. Póki jest wolność, póki jeździmy, one też przez ostatnie miesiące były otwarte. Obóz RFK nie mógł się odbyć, za późno te rzeczy się działy i w minionych tygodniach zorganizowaliśmy takie mini spotkania. W końcu wpuszczono nas do placówek. Placówki się na Śląsku pootwierały, nie wiem jak to tu działa, ale oni od marca do sierpnia byli zamknięci. Praktycznie nie można było tam nic robić, ale z jednej z placówek, z Bytomia, dostaliśmy tam z okolic niesamowitą wiadomość. Przez lata, to już będzie z 10 lat temu, my tam jeździliśmy tydzień w tydzień prowadząc kluby. Gdzie praca w domach dziecka to jest wyzwanie. Te dzieci są bardzo różne i niosą bardzo duży ciężar na swoich ramionach. To, co, tego, czego doświadczyły, wydaje owoc. I był tam jeden chłopak z trójki rodzeństwa, miał na imię Mateusz. To nie był chłopak, który byłby wzorem, który by nam układał krzesła. Jego brat był takim wzorem i nam układał krzesła i zawsze był i pomagał. Okazało się, że niekoniecznie to wydało dobre owoce, ale kochani, skracając tą historię, mogliśmy siać wtedy. Pan Bóg posłał ludzi, którzy podlali, którzy się zatroszczyli i Mateusz 2 tygodnie temu wziął chrzest. Oglądałem te zdjęcia i nie mogliśmy uwierzyć, on nawrócił się ostatecznie, wziął chrzest we wspólnocie gdzieś w okolicach Katowic i ci ludzie zadzwonili do nas, mówią, wiecie co, Mateusz pamięta te pierwsze spotkania, kiedy padały pierwsze ziarna. Pan Bóg potem posłał mu kolejnych ludzi na jego drodze i kiedy było źle, był w takich czy innych ośrodkach, w końcu wylądował teraz, że to wszystko wydało owoc w jego życiu i powiedział, ja muszę zmienić moje życie. I zaczął życie z Panem Bogiem. On w zeszłym tygodniu był na konferencji młodzieżowej. Ja akurat nie miałem okazji tam być osobiście. W zasadzie byłem, ale nie byłem świadomy, że on tam jest. I się nie widzieliśmy, bo tylko przelotem tam byłem. Ale drodzy, co za zachęta. Czasami głosimy na ulicach jak wczoraj i zastanawiamy się, czy to ma sens z taką czy inną osobą rozmawiać, zostawiać jej te traktaty. Czy to ma sens organizować taki czy inny klub. Chodzić do domów dziecka. To ma sens. To ma sens. My nie wiemy, co dzieje się w sercach ludzi. My siejemy i Pan Bóg nie oczekuje od nas i nie zapyta nigdy, dlaczego nie zbawiłeś tego człowieka, tego dziecka, ale może nas zapytać, dlaczego nie powiedziałeś, dlaczego nie podałeś traktatu, dlaczego nie zrobiłeś tego, co było możliwe dla ciebie. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Mateusza, planuję spotkać się z nim w najbliższym czasie, bo widzę, że to nie było, nie mówimy tu o podniesieniu ręki, wiecie. To chłopak podjął konkretne decyzje, przyłączył się do wspólnoty. Dyrektor to akceptuje, kadra to znosi. Akurat w tej placówce mamy świetnego dyrektora, ale bardzo nieprzychylnych wychowawców. Patrzą na nas, dobrze, że w tym układzie, bo jakby było odwrotnie, to byśmy już nie weszli. Muszą nas tam znosić. Nie pomagają, ale nas znoszą, jak się pojawiamy. I on jeszcze mieszka w domu dziecka, ale niech Pan Bóg go błogosławi i da mu wytrwać w tej decyzji. Jest rodzina, która już przygotowuje miejsce dla niego, żeby jak tylko skończy 18, mógł się do nich przenieść i wiecie, w takiej bardziej przychylnej atmosferze wystartować w przyszłość. Także Mateusz, wspomnijcie o nim, kiedy będziecie się modlić. Wielka, wielka radość z ostatnich dni. Drodzy, ja chciałem dzielić się dzisiaj z wami słowem, słowem Bożym, za chwilę będziemy je czytać, ale w zasadzie tytułem wstępu chciałbym podzielić się z wami świadectwem tego, jak ja spotkałem Pana Boga i myślę, że będzie się nam gdzieś to ładnie łączyło. Niektórzy może je słyszeli, choć ja przez lata myślałem, wiecie, że moje świadectwo to jest takie nudne. Bo ja się urodziłem w protestanckiej rodzinie i w zasadzie ani żaden kryminał, nawet narkotyków nie spróbowałem. No i o czym tu opowiadać? Widzicie, czasami ktoś wychodzi i tak z takiego dna się nawrócił, to jest coś. Ale im dłużej żyję, to zaczynam widzieć, że nie wiem, czy nie większą łaską jest nawrócić się w zboże, niż wyjść z tych narkotyków. To jest wielka, wielka łaska, ale ja przez lata w tym zborze myślałem, że ja w zasadzie to jestem super i nie wiem o co chodzi. I to nie były długie lata, bo Jak wspomniałem, urodziłem się w rodzinie protestanckiej i od urodzenia gdzieś funkcjonowałem w zborze, wiecie, wszystkie pieśni, historie, jak tutaj widzę te dzieciaczki, to jest piękne, gdzie one śpiewają już z pamięci te pieśni i ja też byłem gdzieś takim dzieckiem w jednym z jastrzębskich zborów i kiedy miałem 7-8 lat, wydarzyło się coś szczególnego, to był przełomowy moment, bardzo szybko w moim życiu. Pamiętam, uczył nas szkółek wujek, to było cudowne, wujek. Ja miałem to szczęście, że uczył nas wujek, miał na imię Zdzisław i to był człowiek, który choć nie było multimediów, powerpointów i komputerów, on robił to z pasją. Przynosił nam zawsze jakieś ilustracje, ale w zasadzie nie to było fascynujące, co przynosił, tylko jakie on miał do nas podejście. Ten człowiek nas naprawdę kochał, przynajmniej tak się czuliśmy. I opowiadał nam między innymi o tym, że trzeba się na nowo narodzić. To gdzieś żyło we mnie, zastanawiałem się nad tym. Jednego wieczoru, kiedy miałem 7-8 lat, niestety nikt nie zapisał mi daty tego wydarzenia. Ja leżałem w swoim łóżku, ja w ogóle nie lubiłem spać. Trochę to była dla mnie strata czasu, żeby spać jako młody chłopiec. I leżąc w tym łóżku, byłem przekonany, że słyszę głos, że ktoś mnie woła, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie, chodź do mnie. I tak jako młody chłopak, pierwsze co zrobiłem, zawołałem moją mamę i mówię, mamo, ktoś mnie woła. Ktoś mnie woła, ja nie wiem o co chodzi, leży tu. Wiecie, to nie było nic przerażającego, żebym przybiegł spanikowany, że słyszę głosy. Ja myślę, że wielu z was doświadczyło takiego Bożego głosu, który gdzieś się odzywa i coś wam podpowiada. I chwała Bogu, moja mama była wtedy, jest wierzącą osobą, Pan Bóg dał jej mądrości, mówi, wiesz co, Bóg woła każdego z nas, żebyśmy przyszli do Niego i oddali Mu swoje życie. I zaczęła wyjaśniać mi Ewangelię. I to był wieczór, kiedy ja z moją mamą mogłem modlić się o zbawienie w domu. Ja wtedy 7-8 lat, jako młody chłopak. I nie pamiętam wiele detali z tego wieczoru, ale pamiętam do dziś, jak mama śpiewała mi pieśń Dziś rozrywa Bóg kajdany. Znamy? Znamy pieśń. I swobodę daje nam. I to był początek, ale ja miałem wtedy 7-8 lat i wiecie, Pan Bóg dał mi taki zapał do tego, żeby służyć. Kiedy jechaliśmy ze zboru, to jako taki młody chłopczyk nie mieliśmy samochodu, mało kto miał samochód w 80-tych, 90-tych latach. Zabierałem traktaty ze zboru i wszystkich na przystanku nimi obdzielałem, sam nie rozumiejąc w zasadzie, co w tych traktatach piszę do końca, bo niektóre były całkiem trudne. I gdzieś przez lata Pan Bóg wkładał taką pasję, chęć do służby, ale przyszły też takie lata, którymi niekoniecznie się szczycę dzisiaj, bo przyszły lata nastoletnie, wiecie, jakaś taka codzienność w kościele, ja wiedziałem, co trzeba robić, wiedziałem, jak się śpiewa, który śpiewnik, gdzie, co i jak, znałem historie biblijne, byłem obyty z tym wszystkim, byłem wierzący, nawrócony i w naszej rodzinie też różnie bywało i przyszedł taki moment, że oboje rodzice byli w pracy i pojawiło się dużo czasu, a ja miałem 16 lat. Kiedy to wszystko dodamy do siebie, to łatwo się domyślić, że to nie wydało dobrych owoców i zaczęły się takie lata głupoty i niekoniecznie lata, którymi warto się dzielić. I wiecie, to może jak wspomniałem, nie były wielkie rzeczy, że od razu narkotyki i jakieś straszne rzeczy, ale rzeczy, które nie przynosiły chluby Chrystusowi, a brały się one z przyjaźni ze światem. Bo nie miałem kościoła, przez krótki czas nie chodziliśmy nigdzie do zboru. Ja straciłem kontakt z wszystkimi wierzącymi, więc zainteresowałem się sąsiadami, kolegami, którzy byli dookoła. No i zaczęliśmy żyć na ich poziomie. I to, co było wyjątkowe, wiecie, kiedy jeździliśmy sobie gdzieś rowerami po okolicy i robiliśmy śmieszne rzeczy, no i mijaliśmy jakiś sad, jabłka, sezon i wyciągaliśmy rękę po te nie swoje jabłka, to w mojej głowie był głos, to jest kradzież. I ja wracałem do domu i mówiłem, Boże, przebacz mi, bo ja wiem, że to było złe. Żyłem przez moment w takim rozdwojeniu, że z jednej strony chciałem być z nimi, robić to, co oni, ale z drugiej strony dobrze wiedziałem, że to, co robię, jest złe i że to jest grzech. I wręcz każdego dnia przychodziłem w takim strachu, w takiej bojaźni i mówiłem, Boże, wybacz te rzeczy, które dzisiaj narobiłem. Chwała Bogu. Przyszedł bodajże 98 rok i Pan Bóg posłał ludzi, którzy zaprosili naszą rodzinę do tego, żeby odwiedzić jakiś zbór, żeby wrócić. I to się wydarzyło. I w 2001 roku mogłem przyjąć chrzest. Ale to, że to się wydarzyło, wiecie, to było pewnego rodzaju przebudzeniem w moim życiu. Ja spotkałem na swojej drodze wtedy około 2000 roku człowieka, który nazywa się Mirek Kulec. Niektórzy z was go znają. Słuchali jego kazań. Wiecie, po 18 latach takiego bycia w zborze i takiego wiedzenia wszystkiego, takiego sennego chrześcijaństwa, stanął przede mną facet, który wrócił z misji z Rosji i tam z tego typu krajów i zaczął opowiadać świadectwa. I ja siedząc tam mówię, to wszystko jest prawda, o czym mi gadają 18 lat, bo on tego doświadczył. Ten Chrystus, o którym słyszymy i słyszymy, on naprawdę jest i on naprawdę działa. Ja nigdy nie podważałem Boga i Jego istnienia, ale spotkanie, dla mnie spotkanie z Nim było przełomowym momentem w moim życiu. On powiedział proste kazanie, podzielił się kilkoma świadectwami i ja w zasadzie mu dopiero chyba ze 2 lata temu napisałem o tym dniu, żeby zachęcić go też do tego, że to co robi ma sens. Mirek też różne momenty w swoim życiu przechodził w ostatnim czasie. Miewa też spore problemy ze zdrowiem, ale to bardziej jest przemęczenie w jego przypadku. I wiecie, ten 2000 rok zaowocował chrztem zaraz potem na jednym z obozów i gdzieś krok po kroku angażowaniem się w służbę. Pan Bóg gdzieś pragnienie służby wkładał szybko w moje serce i nie mówię tego jako próbę wykazania, jakim jestem cudownym człowiekiem od urodzenia, bo Nie czas i nie warto dzielić się grzechami, jakie były moim udziałem, ale wiecie, pamiętam taki motyw z podstawówki z pierwszych lat. Nie wiem, czy nie widziałem, żeby dzieciaki dzisiaj to robiły, ale u nas było to dosyć popularne. Robiło się taki zeszyt, pisało się tam dziesiątki pytań od tego, jak masz na imię, potem kim chcesz być, ile masz wzrostu, ulubiony zespół, w ogóle piosenkarz, piosenkarka. Niektórzy to tu widzę, kiwają, też robili. I ja jeden z takich zeszytów dostałem. I tam odpowiedź, kim chcesz być w przyszłości? I ja tam po prostu, misjonarzem. To był 10-11 rok mojego życia. Billy Graham wtedy aktywnie działał, transmitowali te ewangelizacje na świat i ja, widząc co ten facet robił, mówię, to jest to, co ja chcę robić w życiu. Dokładnie coś takiego. No koledzy mieli ubaw. Co, widzisz, tak się modlił całe życie, chodził i... Ale gdzieś Pan Bóg z roku na rok podlewał to. Pojawiły się szkółki, kluby dobrej nowiny. My jako 16-latki już z moją żoną Moniką, wtedy nie żoną, mieliśmy 16 lat, chodziliśmy po prostu do jednej klasy, ale oni też w międzyczasie się nawrócili jako rodzina. My założyliśmy pierwszy klub u moich rodziców. Mama gdzieś nad tym pieczę trzymała, a my tak gdzieś zebraliśmy dzieci sąsiadów i jak potrafiliśmy, rzeczy się działy. Potem było tego więcej i więcej. I myślę, na pewnym etapie gdzieś spotkaliśmy się razem z wami na przestrzeni klubów 5 dni tutaj dziewczyn i wszystkich, którzy brali udział w tych służbach obozowych. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że Pan Bóg tak to prowadzi do dziś w swojej łasce. I my się wrócimy jeszcze na moment, za chwilę do kilku aspektów tego, czym się dzielę, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali dzisiaj jeden rozdział, wyjątkowy rozdział, każdy jest wyjątkowy, ale który ostatnio tak przeżywam. 5 rozdział listu do Galacjan otwórzmy. 5 rozdział listu do Galacjan. I ten rozdział, ja używam tłumaczenia Zaręby, także jeśli macie inne tłumaczenie, może brzmieć troszkę inaczej. Ten rozdział zaczyna się prostym zdaniem. Chrystus przyniósł nam wolność. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwiani i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Uważajcie, ja Paweł mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jest przestrzegać całego prawa. A wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa. Wypadliście z łaski. My natomiast w duchu, na podstawie wiary, oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia, gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Pięknie biegliście. Kto wam zburzył wasze przekonania o prawdzie? Te namowy nie pochodzą od tego, który was powołał. Odrobina zakwasu odmienia całe ciasto. Jestem, jeśli chodzi o was, przekonany w Panu, że nie będziecie innego zdania, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek jest, poniesie karę. A co do mnie, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to za co jestem wciąż prześladowany? Wtedy przecież krzyż przestaje być skandalem. Ci zaś, którzy was niepokoją, bodaj by się wykastrowali. Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością. Gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak, jak siebie samego. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się nawzajem nie strawili. Zatrzymamy się na razie w tym miejscu. Chrystus przyniósł nam wolność. Paweł zaczyna ten rozdział. Myślę, że większość z nas kojarzy, że list do Galacjan jest listem, który Paweł pisze, żeby obudzić Galacjan i powiedzieć, słuchajcie, jest Ewangelia, a tam znaleźli się ludzie, którzy zaczęli mieszać jakimiś zachętą do powrotu do zakonu, do obrzezania, do innych praktyk, które miały być rzekomo niezbędne do zbawienia, a oczywiście takimi nie są. I Paweł prostuje te doktryny w całym tym liście. I czytamy tu, Chrystus przyniósł nam wolność. Drodzy, mieszkając na Śląsku, mieszkamy 30-40 minut od Auschwitz. I ostatnio w związku z pewnymi rozważaniami wróciłem do tematu tego miejsca, słuchałem kilka wspomnień dotyczących Auschwitz. Mieliśmy okazję, ciężko powiedzieć, przyjemność, bo to nigdy nie jest przyjemne odwiedzać to czy inne tego typu miejsce nieraz. I kiedy przyglądamy się życiu ludzi, którzy byli w jakimkolwiek obozie koncentracyjnym i dzień wyzwolenia tych szczęśliwców, którzy przeżyli i wyszli z obozu, myślę, że oni rozumieli, co to znaczy być wolnym. Przez miesiące albo lata wstawali i kładli się na rozkaz, jedli, jeśli dostawali coś na rozkaz. Nawet najprostsze potrzeby musieli załatwiać wtedy, kiedy im kazano. Pracowali wtedy i tak, jak im kazano. Nie mogli nic robić, mówić bez pozwolenia. I przyszedł dzień, kiedy nagle zostali wolni. Mogli wrócić do miejsc swojego zamieszkania. Oczywiście to były czasy po wojnie, te domy były albo nie. I nagle okazuje się, że mogą zrobić, co chcą. Mogą powiedzieć, co chcą. Mogą być ze swoją rodziną, jeśli ta przeżyła wojnę. Nie muszą obawiać się wszystkich ludzi dookoła. To był proces, żeby wrócić i zrozumieć, czym jest wolność i że są wolni naprawdę. Ale wyzwolenie obozu i ludzie, którzy stamtąd wyszli, bez wątpienia to była grupa, która rozumiała, czym jest otrzymana wolność. Mówię o tym, bo myślę, że kiedy zastanawiamy się nad sobą jako chrześcijanami, nie zawsze wiemy i zdajemy sobie sprawę, że my nie byliśmy wolni i że zostaliśmy z czegoś wyrwani. I to, co sam wspomniałem przed chwilą, jak często myślimy, no ja ani nie piłem, ani nie ćpałem, jakiś tam niemoralny też nie byłem, no to fajnie, będę w niebie i nikt tego nie wypowie, ale w zasadzie, no czemu miałbym nie być? Bo co ja takiego zrobiłem? Ilu ludzi w zborach, młodych ludzi gdzieś tak brnie w takie myślenie? Ale Biblia uczy nas, że komu wiele darowano, ten ma wielką wdzięczność. Ale Boże Słowo uczy nas, że wszyscy byliśmy niewolnikami grzechu. Zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jana 8,34 uczy nas tego, drodzy. Każdy z nas, i chcę, żebyśmy od tego zaczęli, kto jest zbawiony, kiedyś był niewolnikiem grzechu. Musieliśmy grzeszyć. Nikt nas tego teoretycznie nie uczył, a my to robiliśmy. Chrystus, Jana 8,56, chwilę później mówi, jeśli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. On przyszedł ze swoim uwolnieniem i wyzwolił nas od niewoli grzechu. Zaczynamy od tego, żeby przyjrzeć się i zrozumieć, czym jest wolność i jaka to wielka radość, że jesteśmy wolni. Żeby to zrozumieć, musimy przyjąć i uwierzyć, że byliśmy w niewoli. Wiele osób dzisiaj poza kościołami, poza zborami myśli, że jest wolnymi. Ludzie dzisiaj szukają tej wolności. Wiecie, reklamy sugerują, że jeśli będziesz tak czy inaczej wyglądał, możesz być wolny, wyjedź tam, poczuj prawdziwą wolność na takich wakacjach. Motorem jak pojedziesz, tak szybko, to poczujesz prawdziwą wolność. No, czasami się kończy drogo, jak z policją się spotkają i wolność jest wtedy słono opłacana. Używki, bunt przeciw zasadom, nie muszę tego robić. Będę robił, co chcę. Jestem wolnym człowiekiem. Niedawno widziałem taki fajny obrazek, gdzie wiecie, dwóch pszczelarzy stoi nad ulem w maskach, a obok stoi człowiek cały pokąsany przez pszczoły. I ktoś pyta, czemu mu nie powiedzieliście, żeby się ubrał? A powiedzieliśmy, on powiedział, że jest wolny i ma prawo się nie ubierać. więc się nie ubrał. Wykorzystał swoją wolność. Wiecie, ale te wszystkie próby bycia wolnym, poczucia się szczęśliwym nie przynoszą efektu, dlatego że ludzie ciągle gonią i gonią za tym, co jest im narzucane tak naprawdę. Kiedy rozglądamy się wokoło i widzimy, że wszyscy wyglądają tak samo, ubierają się tak, jak jakiś dyktat mody im mówi. Wszyscy dążą do tego, żeby mieć taki, a nie inny telefon, żeby w taki, a nie inny sposób się zachowywać, spędzać wolny czas, bo to wydaje się prawdziwym kierunkiem, szczęściem i tym, co jest dobre. To nie jest wolność. To nie jest wolność, bo jako ludzkość, jako kilka miliardów ludzi na Ziemi, tak naprawdę nie zastanawiamy się często, czego ja chcę, co sprawia mi przyjemność, co byłoby dobre dla mojej rodziny, w jaki sposób chcielibyśmy żyć, tylko jest nam to ciągle dyktowane, rób tak, rób tak. A wszyscy żyją ciągle w takiej ułudzie, że są wolni i że to oni podejmują te decyzje. Nie mamy czasu, ale gdybyśmy się przyjrzeli temu, co dzieje się dzisiaj w internecie, jak bardzo sterowani jesteśmy wszystkim, co tam się porusza. I wiem, że większość z nas tu siedzi i myśli, mnie to nie dotyczy. Ja panuję nad tym, co się dzieje w moim komputerze, ale wiecie, jest całkiem niezły dokument, niedawno się pojawił, stworzony przez byłych pracowników Facebooka, Google'a i tych podobnych rzeczy. I oni wyznali, że znając te mechanizmy, po tym jak odeszli z pracy, z pobudek moralnych, to sami stwierdzili, że oni wpadają w swoje pułapki, które stworzyli w tych korporacjach. Siedzieli ze smartfonem, mówili, nie mogę przestać, a to ja tworzyłem te mechanizmy. Ciągle podpowiedzi, sterowanie i badanie, a my ciągle łudzimy się, że to ja decyduję o tym, co jest prawdą. I Pan Jezus przychodzi i mówi, tylko ja mogę dać prawdziwą wolność, uwolnić od grzechów, że one już nie będą wracać. Nie musisz ciągle wracać i nękać się tym, że ojejku, tyle złych rzeczy zrobiłem, bo ja ci je wybaczam, jeśli poprosisz, mówi Pan Jezus. Ja oferuję ci wolność, żebyś nie musiał już żyć w zasadach, które są taką ułudą. Wiecie, ja przez lata, wspomniane lata w zborze, ja wiedziałem, co trzeba robić. Ja wiedziałem, że do zboru się nie chodzi, wiecie, ubranym w strój kąpielowy, tylko trzeba się ubrać porządnie w niedzielę, że tam się przynosi Biblię. Miałem Biblię ładnie pooklejaną naklejkami, wtedy tak się robiło. Wszystko, co było trzeba, ja wiedziałem, ja robiłem, bo byłem przyzwyczajony do pewnych rzeczy. I w Galacji pojawili się ludzie, którzy mówią, fajnie, że jest ten Chrystus, ale wiecie, trzeba jeszcze to i tamto, musimy takie rzeczy zrobić, żeby to było pełne. I w niejednych z naszych wspólnot pojawiają się takie rzeczy. No fajnie, że jest Pan Jezus, ale musisz jeszcze zaangażować się w szkółki albo zacząć śpiewać w chórze. No, wy tu macie krzesła, ale w niektórych zborach uważa się, że jednak ławka to taka bardziej kościelna. Wiecie, tak to bardziej świętobliwie wygląda, jak wchodzisz, że tam ławki, nie? Bo nie musisz tak miękko siedzieć. I no, pianino, a tu jakiś kachon, cyka. No, nie wiem, czy tak w zborze. W wielu zborach się uznaje, że to raczej nie bardzo, nie? Najlepiej organy, pianino ostatecznie, może gitara, akustyczne instrumenty. I uśmiechamy się, ale zdziwilibyście się, ile tego jest i jak bardzo żyjemy. Jeszcze niedawno my sami oburzaliśmy się, kiedy w Szwajcarii byliśmy na pierwszym nabożeństwie i ci bezbożnicy wieczerze na siedząco wzięli. My patrzyliśmy, no ale jak tak można? 20 lat stajemy do wieczerzy, a oni tutaj siedzą. I wtedy Pan Bóg zaczął nas uczyć, że zachowujemy się jak Galacjanie trochę. Pewien nawyk stawiamy na równi z Bożym Słowem, bo gdzie pisze, jak, w jakiej pozycji my mamy przyjmować wieczerze, w jakiej siedzieć, w jakiej śpiewać, w jakiej się modlić, a w jakiej słuchać Bożego Słowa. I list do Galacjan przychodzi i mówi, Chrystus przyszedł was uwolnić od grzechu, ale też od całego zestawu wszystkich zasad, które wydają się wam, że one was uświęcą. To jest ważne, żebyście nie wyszli teraz w połowie, bo można wyjść ze złymi wnioskami. Musimy dojść do końca. Pan Jezus przyszedł i powiedział, ja was uwalniam od tego. Wy nic nie musicie robić. Ja przebaczam was grzechy i daję wam kompleksowe zbawienie. Wy naprawdę nic nie musicie. List do Koryntian w dwóch miejscach prosto o tym mówi, że wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. Wiecie, ja przez kilkanaście lat mojego życia chrześcijańskiego myślałem, że no jestem z wierzącej rodziny, my nic nie możemy. Ja nie mogę iść tam, nie mogę robić tego. I często jak dzieciaki pytały, dlaczego czegoś nie robię, to ja musiałem powiedzieć, wiesz, bo ja jestem z innego kościoła i my tego nie robimy. Ale to nie było biblijne. Pan Jezus mówi, wszystko możesz. Możesz cokolwiek ci się podoba zrobić. Ale 13 werset już zaczyna do nas mówić. Niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Zaraz sobie to rozwiniemy szerzej. Ale drodzy, pierwsze rzeczy, które wspomnieliśmy sobie, Pan Jezus przychodzi i mówi: uwalniam was od grzechu. Nie musicie już grzeszyć. Nie musicie już grzeszyć. Daję wam moc, żeby pokonać grzech w waszym życiu. To znaczy, że jeśli od tych wielkich rzeczy piłeś, ćpałeś, z Bożą pomocą możesz przestać to robić i nigdy więcej do tego nie wracać. I czasami takie osoby potrzebują terapii i chwała Bogu za ludzi, którzy służą w ten sposób, ale znam świadectwa też, że gdzie ktoś się nawrócił, wyrzucił wszystko, co miał i przestał, i Bóg dał mu łaskę, że nigdy nie wrócił do swoich nałogów. Pan Jezus przychodzi i mówi: ja cię uwalniam od grzechów. I wydarza się to w momencie nawrócenia. Drodzy, ale chcę, żebyśmy przypomnieli sobie, że niejednemu z nas nadal zdarza się zgrzeszyć. List Jana mówi nam, że jeśli ktoś zgrzeszy, to niech wyzna to i przestanie te rzeczy robić. Nie można w tym trwać. Pan Jezus daje nam siłę. Nie zapominajmy o tym, kiedy wciąż i wciąż wracamy do tych samych rzeczy. Jeden z nas denerwuje się, kiedy pojawiają się stresujące sytuacje i wypowiadamy słowa, mamy niewłaściwe reakcje i siedzimy potem i znowu to zrobiłem. Przyjdź do Jezusa. Panie Jezu, nie chcę już tak reagować. Ty dałeś moc, żebym nie musiał grzeszyć. Ja nie chcę popełniać wciąż tego samego i ranić ludzi dookoła. Kiedy kolejny raz zamykasz przeglądarkę i znowu oglądałeś niewłaściwe rzeczy, takie czy inne. Czasami niemoralne, a czasami po prostu strwoniłeś kilka godzin na bzdury. Może one same w sobie nie są grzechem, ale kładziesz się spać i nie otworzyłeś Biblii. Nie miałeś czasu na rzeczową rozmowę z rodzicami, mężem, żoną, dziećmi, a sam wiesz, ile przewinąłeś czegokolwiek, co cię interesuje. To jest moment, żeby przyjść powiedzieć: Panie Jezu, ty masz moc, żebym przestał to oglądać, żebym przestał te rzeczy robić. Niedawno rozmawiałem, wiecie, z wspaniałym, wierzącym człowiekiem, który jest aktywnym chrześcijaninem w zborze. I mówi, że z jedną tam w takiej grupce zaczęli rozmawiać i wyznawać grzechy jedni drugim. Biblia mówi nam też o tym. I jeden wyznał YouTube'a, inny Facebooka. I w zasadzie te rzeczy same w sobie nie są grzechem. Ale byli bardzo aktywni, udzielali się na forach, wiecie, dyskusje polityczne, społeczne, tu szczepionki, tamto, wszędzie ich było pełno. I niektóre sprawy były całkiem słuszne. Wolna chwila, komórka i oglądanie filmików. A to śmieszne, a to ciekawe. A godziny leciały i Pan Bóg im to pokazał. I zaczęli to wyznawać sobie i postanowili: odcinamy to zupełnie. I spotkali się za tydzień i mówią: jak twój tydzień? Wiecie, Pan Jezus dał im siłę, że ten tydzień wyglądał zupełnie inaczej. Ich relacja z Bogiem zaczęła się zacieśniać w niesamowity sposób. Każdego dnia byli dużo bardziej spokojni. Mówili, że pokój wraca w moje życie. Ja mam czas na to, żeby czytać Boże Słowo, ale ten odruch został. On mówi: siadam gdzieś, czekam i natychmiast wyciągam komórkę. Nie, schowaj. Pan Jezus da ci siłę, żeby pokonać to, co jest w twoim życiu. I ja zakładam, że większość z nas nie tkwi teraz w takich, wiecie, skrajnej niemoralności, jakichś nałogach. Choć nie możemy założyć tego do końca, bo ile razy słyszymy historię, że ktoś chodził do zboru i tak pięknie wyglądał, a potem nagle słyszymy, że żona się wyprowadziła od męża, a potem słyszymy, że nagle coś wyszło na jaw i wydarzyła się tragedia. Drodzy, Pan Jezus przyszedł i On ci daje wolność, żebyś nie żył w grzechu, żebyś nie tolerował rzeczy, żebym nie akceptował tego, że trwonię swój czas, mój umysł jest zabrudzony przez niewłaściwe rzeczy, że ranię bliźnich. On mówi: przychodzę i daję ci wolność, nie musisz tego robić. Przyjdź, pomogę ci. Pan Jezus przychodzi i mówi: jeśli ja cię uwolnię, będziesz prawdziwie wolny. Możesz jak wyzwoleńcy z Oświęcimia, jak niewolnicy wykupieni z niewoli, możesz wyjść i nie musisz się przejmować, co ci oprawcy o tobie myślą, co świat rządzony przez szatana myśli na twój temat. To jest wolność. Jak niewielu na tym świecie potrafi zastanowić się, czego ja chcę, czy wyglądam dobrze w moich oczach i czy wygląd podoba się Bogu, czego ja chcę dla mojej przyszłości, czego Bóg chce dla mojej przyszłości, zamiast myśleć, co się powinno, co statystyki, jak ten świat, co media. A Pan Jezus przychodzi i mówi, oferuję Ci wolność i mogę dać Ci odwagę, żebyś mną się przejmował i zastanawiał i przestał się martwić, co myślą o Tobie wszyscy ludzie dookoła. Pan Jezus mówi, prawdziwie wolnym Cię czynię, żebyś myślał i pytał Boga, a nie świat, nie martwił się tym, co oni o Tobie myślą. Daję Ci wolność do tego, żebyś żył patrząc w przyszłość, którą ja przygotowałem dla Ciebie. Drodzy, cały świat myśli, że jest wolny, a tak naprawdę jest mocno, mocno sterowany. Próbuje się z nami sterować, próbuje się kierować naszym myśleniem, decyzjami, zakupami, wszystkim, co się dzieje i co rusz to wpadamy. I gdybyśmy tak mocno przeanalizowali każde swoje życie, niestety często jesteśmy ofiarami tego systemu. Bierzemy za rzeczywistość to, co się nam pokazuje. To cytat z jednego z filmów z 98 roku, Truman Show. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał. Człowiek, którego zamknięto w sztucznym świecie i on był przekonany, dopóki po kilkudziesięciu latach nie zaczął łapać, że coś tu nie gra. Był przekonany, że jest prawdziwy świat i wszystko jest tak, jak powinno być. Reżyser tego wszystkiego zapytany, jak on się nie łapie, że to tak jest. Powiedział, bo bierzemy za rzeczywistość to, co się nam pokazuje. I weźmiemy za rzeczywistość to, czym się karmimy i dzisiaj. Jeśli w naszym domu będzie telewizja i wszystkie współczesne media, które podają nam, jak mamy postrzegać obecną rzeczywistość, to tak ją będziemy postrzegać. Ale jeśli weźmiemy Boże Słowo i zaczniemy to tak filtrować, Boże, a co Ty o tym myślisz? Chrystus da Ci odwagę, żebyś to zrobił, żebyś uwolnił się od pytania o to, co ja mam myśleć o tej sytuacji świata, ale Jego. Pan Jezus mówi, jesteście wolnymi, nic nie musicie, słuchajcie, możecie wszystko. To jest, słuchajcie, cudowna wiadomość, jeśli ktoś tu siedzi i jeszcze myśli, jestem wierzący, ja nic nie mogę. Ty wszystko możesz. Możesz zrobić cokolwiek przyjdzie Ci do głowy. Tak mówi Boże Słowo. Ale Biblia idzie dalej i mówi, ale po pierwsze, niech ta wolność nie będzie dla Was zaproszeniem do spełniania zachcianek. Pan Jezus nie po to Cię zbawił, żebyś Ty teraz pewny, że będziesz w niebie, używał sobie życia. I ten rozdział, co dalej, więcej, nie kończy się tutaj. On mówi dalej, od 16 wersetu. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, nie w ciele. Przed chwilą Paweł mówi, jeśli poddajecie się obrzezaniu, to Chrystus wam nie pomoże. I tu mówię o obrzezaniu, ale można powiedzieć, Paweł wskazuje, jeśli będziecie myśleć ciągle o zasadach, że jeśli będę chodził do kościoła, jeśli będę robił to czy tamto, jeśli będę regularnie czytał, te wszystkie rzeczy wam nic nie pomogą, choć są dobre. One muszą zupełnie inaczej być inicjowane. I Paweł mówi, podkreśla natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeżeli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Paweł idzie dalej i mówi, kochani, nie potrzebujemy zasad. My nie potrzebujemy kodeksu i komentarza do kodeksu i spisania praw, jak masz postępować. Ja przynoszę wam wolność, uwalniam was od grzechu. Uwalniam was od tego całego ciężaru prawa, tych setek przepisów, które przecież były w zakonie i są i dzisiaj stworzone. Ale nie po to, żebyście teraz, nie rozumiejąc tego, co się wydarzyło, żyli sobie jeszcze grzeszniej, ale żeby Duch Święty przejął władzę w waszym życiu. I jeśli On wejdzie w twoje życie, i zacznie wygrywać walkę z twoją cielesnością. Zobaczcie, Paweł mówi, ciało chce złego, ale Duch Święty chce wręcz przeciwnie. I kiedy Duch Święty zaczyna przejmować władzę w naszym życiu, to pojawia się miłość. Jako pierwsza na liście czytamy, owocem zaś Ducha jest miłość. A kilka wersetów wcześniej czytaliśmy, że żadne zasady, obrzezanie, wszystko nie ma znaczenia. Liczy się tylko, uwaga, liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Nie wiara, którą mówimy, wiecie, jestem taki wierzący, tak chodzę wiarą. Ale ta wiara ma być widoczna, w miłości, czynna, aktywna. Jeśli jesteś wierzący, Duch Święty mieszka w tobie, pojawia się owoc, pojawia się miłość, to twoi bliźni, począwszy od męża, żony i dzieci, to zobaczą. Twoi rodzice to zobaczą. Jeśli jesteś wierzący, jeśli miłość jest aktywna na skutek wiary w Pana Boga, to będzie widać. To będzie widać w tonie głosu, w jaki się odzywasz do swoich bliskich. Nie tylko w zborze. Ja mam w zborze to tak, dzień dobry wujku, chwała Bogu, tak. Modlitwy, pieśni. Ale w domu, dzisiaj o 17:00. Zatrzymaj się, w jakim tonie mówię do moich bliskich. Jutro po szkole, albo jutro o 5:00 rano, jak zadzwonią budziki, będziecie mieszać się w domu między sobą. Wiara czynna w miłości, ton głosu. Dbanie o innych, a nie tylko o siebie. To, w jaki sposób traktujemy się, jak rozmawiamy, co robimy dla innych, a nie tylko dla siebie. Owoc ducha daje też radość. Prawdziwą radość. Bez oglądania czegokolwiek śmiesznego na YouTubie. Wyobrażacie to sobie? Można doświadczać radości bez śmiesznych filmików. Siedzisz w swoim domu i cieszysz się, że oddychasz, że Bóg jest z tobą, że On ma wszystko pod kontrolą. Cokolwiek nam jeszcze zostanie tutaj zaplanowane, narzucone, On jest ponad wszystkim. I co by nie było, czeka na nas w niebie. Pan Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. I to już jest powód do radości. Idziesz do pracy, a On jest z tobą. Jest z tobą w szkole. I daje radość, która nawet nie musi mieć powodu. Bo jeśli Duch Święty mieszka w tobie, On sprawia, że twoje życie wypełnia się prawdziwą radością. Spotykam czasami takich ludzi, przebywając z ludźmi, którzy żyją Duchem Świętym. Oni dzielą się tą miłością i radością. Wiecie, jakie to jest piękne, kiedy możemy spędzić czas. Nie oglądamy śmiesznych filmików, nie czytamy nawet dowcipów, albo wszyscy jesteśmy i rozstajemy się naprawdę pełni radości, pełni pokoju, zbudowani swoją wzajemną wiarą. Jak dobrze byłoby, gdyby całe nasze wspólnoty były pełne takich ludzi. Duch Święty mieszkający w tobie wydaje owoc miłości, owoc radości. Czytamy dalej. Pokój, jak bardzo go dzisiaj potrzebujemy. Moglibyśmy wiele mówić o pokoju, jak bardzo potrzebujemy pokoju. Myślę, kiedy w marcu zaczęto mówić o tym, że niedługo będą Polacy na ulicach martwi leżeć, wszyscy zaczęliśmy się zastanawiać, co się dzieje, czy to już naprawdę tak źle, czy koniec świata. I gdybyśmy szczerze zaczęli rozmawiać, wielu z nas miało obawy. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak poważna jest sytuacja, co powinniśmy robić. I jak dobrze było wtedy uciec, Boże, Ty jesteś ponad tym wszystkim. Cokolwiek jest prawdą. Dziś myślę, że największy problem to jest odkryć prawdę, co jest prawdą. I nie mamy w to wglądu, daleki jestem, nie będę tutaj żadnych objawień ani wyroków wydawał, co dzisiaj się dzieje. Zostawmy w ogóle to wszystko, żeby szukać prawdy, ale uciekając do Boga, mówię, Boże, niech Twój Święty Duch obdarza nas pokojem. I uciekajmy do Jego słowa. Jedna siostra opowiadała nam takie świadectwo, wiecie, kiedy ona jest sama, jest wdową i właśnie przyszło całe to zamieszanie na wiosnę. Ona prowadzi swoją firmę i opowiadała nam, zaczęłam się naprawdę bać, spotykać z ludźmi, zaczęłam zabezpieczać się w każdy możliwy sposób, zaczęłam się bać rozmawiać, jeździć do zboru, jak jeszcze można było jeździć i przyszedł taki absolutny strach w moje życie i nagle się obudziłam. Jejku, co się dzieje? Co się dzieje? Przecież wiem, gdzie będę w przyszłości i Pan Bóg dał jej myśli, zacznij mnie uwielbiać i śpiewaj mi pieśni. I mówi, chodziłam i śpiewałam pieśń po pieśni, pielgrzyma przejechałam, chyba całego, co pamiętałam. Pieśń uwielbienia dla Boga i przyszedł pokój. Wyłączyłam media i odwróciłam swój wzrok od tego, co było dookoła, a zwróciłam wzrok na Chrystusa i przyszedł pokój. Sytuacja się nie zmieniła, te słupki dalej sobie skakały, ale ona patrzyła na Chrystusa i przyszedł pokój w jej życie. Wróciła spokojnie do pracy, Oczywiście jakieś przepisy towarzyszyły, było trzeba się dostosować, ale przyszedł pokój. Ja wierzę, kochani, kiedy się nawracamy i Duch Święty zaczyna wypełniać nasze życie, myślę, że czytamy o tym, że możemy go zasmucać, możemy go gasić, mogą się pojawiać przeciwności. Wiecie, nasza natura wciąż się domaga, ale ja mam lepszy pomysł. Ale ja, czytaliśmy, co ona ma za pomysły. Spróbujmy to załatwić po mojemu. Jest sposób, nie daj się stłamsić. Masz swoje prawa i ciągle coś się dzieje, a musimy walczyć. Ja czuję, jakby to była walka, żeby nie dać naszej naturze, żeby szatan nie miał możliwości, tak ilustrując to, rozkręcić tej naszej grzesznej natury i wypychać obrazowo Ducha Świętego z działania, ale żeby on mógł się tam rozgościć i obdarzać nas darami i owocem, żeby miłość, pokój, radość mogły obfitować w naszym życiu. To nie kończy się na tych trzech. Czytamy dalej o cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności. Każda z tych cech, można by mówić i opisywać o niej uprzejmość. Jeśli Duch Święty jest w tobie aktywny, jesteś uprzejmym człowiekiem. Inni to czują, inni to widzą. Wiecie, to nie tak, że jestem uprzejmy, tylko jak was spotykam, to nie potrafię. Ale jeśli jestem uprzejmy, to jestem zawsze. Bez względu na to, co się dzieje. No niektórzy tak wierzą, wiecie, że ja generalnie mam owoc Ducha Świętego, tylko jak spotykam mój Kościół, no nie mogę, no. Nie mogę. No, a jak do domu wrócę po pracy, to już w ogóle. W pracy potrafię jeszcze mieć owoc Ducha Świętego. To tak nie działa. Oszukujemy się sami, że niektórzy nas drażnią i są takie osoby, że nas drażnią. Ale nie dopuszczajmy naszej natury, która, czytaliśmy, potrafi być agresywna, z której jest złość, nawet chęć mordu. Nie będę was pytał, kto miał takie pomysły kiedyś. Byłoby lepiej, gdyby... Ale Duch Święty przychodzi i mówi, jest uprzejmy, jest łagodny, powściągliwy, pełen dobroci. Bardzo podobne jak miłość, prawda? Od miłości się zaczyna, 13 Koryntian uczy nas, miłość jest, ona jest taka jak owoc Ducha Świętego. I przychodzi i wypełnia życie człowieka. I zobaczcie, czytamy przed chwilą takie wezwanie do wolności. Pan Jezus mówi, daję wam wolność. Paweł to jeszcze komentuje i mówi, nic nie musicie, wszystko możecie robić. Jesteście prawdziwie wolni. Ale kiedy nawracasz się i Duch Święty zamieszkuje w tobie, to nikt prawdziwie wierzący nie wpadnie na pomysł. Jestem wolny, idziemy na imprezę, to se poszalejemy, wszystko przebaczone. Bo w tobie jest powściągliwość, miłość do ludzi i Boga. Nikt, kto kocha drugiej osoby, nie będzie jej ranił. I ty wiesz. I Duch Święty ci to przypomni, że jeśli pójdziesz na tą imprezę i zaczniesz tam grzeszyć, to Bóg to widzi i to raczej nie będzie powód do radości. Nie wpadniesz na pomysł, żeby krzywdzić innych, żeby knuć pewne rzeczy, żeby zyskać to czy tamto od swojego bliźniego, świeckiego czy wierzącego, bo w tobie jest Boża miłość i wiesz, że Bóg nigdy nikogo nie skrzywdziłby, okradając, zabierając, oszukując w taki sposób. I drodzy, dochodzimy do wniosku, Paweł chce nas nauczyć, słuchajcie, nie potrzebujecie tych wszystkich zasad. Jeśli żyjesz w duchu, jeśli duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Jeśli duch jest w waszym życiu, nie potrzebujecie wszystkich tych zasad, bo ty będziesz wiedział, co jest właściwe. My potrzebujemy Bożego Słowa. Ja absolutnie nie mówię dzisiaj tutaj przeciwko Słowu. Mówimy o uzależnianiu zbawienia i budowaniu swojego życia na setkach zasad. To możesz, tego nie możesz, a to musisz. Ale Nowy Testament przychodzi i mówi, upamiętaj się, nawróć, żyj z Bogiem. Daje nam pewne wskazania, pokazuje życie pierwszego Kościoła. Ale mówi, jeśli nawracasz się i Duch Boży mieszka w tobie, to owoc Ducha i jego działanie będzie tak pomocne, że ty nie musisz sobie spisywać, zaraz, mogę skłamać? Nie, 327, nie mogę skłamać, to mówię prawdę. Nie musisz się zastanawiać, czy mam być miły dla żony, czy powinienem moje dzieci do zboru prowadzić. Te rzeczy zaczynają się stawać oczywiste. Ty wiesz, jeśli nie zabiłeś swojego sumienia, jeśli jestem otwarty na Boży głos, to ja wiem, co powinienem zrobić naprawdę w większości sytuacji. Jeśli jesteśmy szczerzy sami ze sobą, kochani, nawet młodzi ludzie, którzy jesteście tutaj na sali, nie raz, nie dwa miałem takie rozmowy, próby przekonania mnie do różnych rzeczy, naprawdę skrajnych czasami. Kiedyś przyszedł młody chłopak i mówi, wujek, pokaż mi w Biblii, gdzie pisze, że mogę mieć tylko jedną żonę. Na początku nie wiedziałem, czy on tak serio, ale on mówi, tylko biskup. Tylko biskup. Kojarzycie, jak? A ja nie chcę być biskupem, mówię. No, brniesz, mówię, przyjacielu, ale to... Ale wiecie, młodzi ludzie przychodzą, przychodzicie, czasami mówicie, no a co w tym złego? Ja czasami wiadomo, a myślę, że Chrystus by tam poszedł. A myślę, że Chrystus by to oglądał. I nie potrzebujemy nawet odpowiadać ludziom, którzy mają mnóstwo pytań, czy to jest złe, czy dobre. Powiem, że Chrystus nie żyłby dzisiaj pewnie życiem ascety, gdzieś na pustyni pod Łebą Błędowskiej, czy gdziekolwiek, gdyby był w Polsce i powiedział, nie chcę mieć kontaktu ze światem, sam tu będę. Pewnie wyglądałby podobnie jak współczesny człowiek i funkcjonowałby, pewnie mieszkałby, choć Pan Jezus przez część życia, nie, czytamy, że nie miał już wręcz domu, był tak w służbę zaangażowany, ale byłby pewnie podobny do nas i wiele rzeczy byłby zaangażowanych. Pewnie bywałby na naszych spotkaniach, czytamy, że on był na weselu i na tym weselu o zgrozo był alkohol. I wiecie, i to nam wiele wyjaśnia, że Pan Jezus nie miał problemu z ludźmi, on nie miał nawet problemu z alkoholem, ale Jego Duch Święty prowadził i on wiedział, jak to działa. I jestem przekonany, i Biblia uczy nas tego, że on nigdy nie zgrzeszył, że raczej nie spotkalibyśmy Chrystusa pijanego gdzieś. Raczej nie spotykaliśmy go wśród celników czy grzeszników, kiedy on z nimi imprezował, ale kiedy on tam był, to raczej po to, żeby być światłem i nieść nadzieję. I kiedy spotykamy Chrystusa na kartach Biblii, widzimy, że on zawsze wiedział, co ma robić. Przyprowadzają mu cudzołożnicę, a on jej okazuje miłosierdzie i wskazuje jej grzech. I to znowu często ludzie mówią, ale trzeba mówić o grzechach. On to mówi, ale w jakiej miłości? Ale w jakiej miłości? I w każdym momencie możemy widzieć, jak Duch Święty prowadzi go w doskonały sposób. I oczywiście nie jesteśmy dziś, zakładam, nikt z nas na poziomie Jezusa Chrystusa, który był na ziemi, ale jesteśmy zachęceni, świętymi bądźcie, jak Bóg jest święty. Dążcie do tego stanu. I kochani, mówimy o tym dzisiaj. Na nowo jestem zafascynowany tym, kiedy czytamy, Chrystus przyniósł wam wolność. Nie musicie ciągle martwić się o to, co myślą inni, co powinieneś, jak powinieneś wyglądać, robić, mówić. To nie jest wezwanie do buntu i rebelii wobec zwierzchności. Biblia to jasno mówi, że my mamy żyć, dopóki nas do grzechu nie cisną w strukturach państwa, zakładu pracy. Wolność nie jest buntem. Bardzo często ludzie tu mylą. Wolność nie jest buntem. Wolność, którą przynosi Chrystus, to wolność od grzechu. Nie musisz grzeszyć. Nie musisz grzeszyć. My mamy, wiecie, teraz półroczne dzieci w domu. I ja już nie od teraz, kochani, ja od drugiego tygodnia życia widzę ich grzeszną naturę. Nie uczę ich tego. A oni to mają. Oni już wiedzą, dajesz obu zabawki, ale jeden drugiemu weźmie wszystko i jeszcze z uśmiechem na twarzy smoczek mu wyjmie z buzi i zabierze sobie. Co to jest? No to jeszcze nie jest owoc Ducha Świętego. Wiecie, oni nas uczą butelkę trzymać. Ja wiem lepiej. Popraw. Takie małe dzieci. One już mają to w sobie. Ten grzech już tam jest. Ale Chrystus przychodzi i mówi, ja mam moc uwolnić was z tej natury. I chcę, żebyście przestali te rzeczy robić, a zaczęli robić dobro. Dlatego Duch Święty zamieszkuje wierzących ludzi. Ale wierzę, że my możemy utrudniać mu to dzieło. Kiedy Duch Święty, wiecie, tam jest, a my go spychamy, tak ilustrując to, do jakiegoś kącika w tym naszym sercu. Mówimy, my tu mamy plan na życie. Ja mam swoje. Tylko czytajmy, co pochodzi z serca naszego. Nie za dobre rzeczy. Nie za dobre rzeczy. Niech Duch Święty działa. Wręcz warto, myślę, modlić się o to. Panie Boże, niech owoc obfituje w moim życiu. Żeby ludzie, kiedy mnie spotykają, nie musieli pytać, a wy to tam jesteście pełni miłości. Tylko żeby oni to mogli widzieć. Ja nie muszę im mówić. Wiesz, bo my jesteśmy... My miłujemy innych ludzi. Wiesz, my jesteśmy uprzejmi. Naprawdę. Jak pięknie będzie się nam żyło w naszych domach, rodzinach, wspólnotach i w każdym innym miejscu, kiedy tak będzie. Nie musimy się obwarowywać milionem zasad. Co możesz, co nie musisz. Nasze dzieci, nasza młodzież musi zrozumieć, że chrześcijaństwo to nie jest zestaw rzeczy, których nie możesz. Bo ja też tak przez jakiś czas myślałem. Jestem wierzący, jestem protestantem, czyli nie mogę tych rzeczy. A zapomniałem powiedzieć często, co ja otrzymuję i jak mało ważne są te rzeczy, z których rezygnuję. I to nie dlatego, że nie mogę, ale dlatego, że Bóg dał mi mądrość. I mówi, po co to będziesz robił? jeśli to przyniesie zło w twoje życie. Jesteś wolny, nie musisz tego robić. Nawet jak stracisz tych znajomych, jesteś wolny, nie musisz się poddawać pod ten reżim, który robią. Kochani, co za cudowny dar. Mamy chwilę, dzisiaj przyglądamy się przez kilka chwil, ale przeczytajcie ten rozdział jeszcze raz. Zobaczcie, Chrystus przyniósł nam wolność. My nic nie musimy, ale możemy zdać się na Ducha Świętego, który nas prowadzi i pokazuje, jak żyć. Obdarza prawdziwą radością, pokojem. Szczególnie teraz, myślę, w tym szaleństwie, które dzieje się na świecie. I możemy cieszyć się tym każdego dnia. Nie musimy sądzić siebie nawzajem, kto jest lepszy, kto gorszy, kto nie przestrzega takich czy innych zasad. Kto, zakładam, nie macie tu problemów z krzesłami, z rzędami krzeseł, ale byłem przerażony sytuacją z jednego ze śląskich zborów, gdzie przyszedł ktoś z ulicy, biedak, siadł se tak w krześle i podeszła siostra i mówi: przepraszam, ale to jest moje miejsce w tym kościele, proszę się przesiąść. I to kochanie było teraz, w ostatnich latach. Nie, te rzeczy się dalej dzieją. Nie sprzedają jeszcze miejsc. I najlepszy był pomysł potem, gdzie była propozycja powołania służby pilnowania krzeseł, które do kogoś należy. Pan Jezus przychodzi i mówi: kochani, wolność. Siadaj, gdzie chcesz. Wręcz rób, co chcesz, ale kiedy Duch Święty cię prowadzi, to wiesz, że nie wszystko buduje. Że nie wszystko możecie... Że niektóre rzeczy mogą cię zniewolić. Że niektóre mogą cię zniszczyć. I poddajesz się Mu. Prowadź mnie, Duchu Święty. Jestem wolny, żeby Tobie zaufać. Niech Pan Bóg da nam siłę i odwagę, żeby poddać się pod to prowadzenie i będziemy, wierzę, mieli z tego radość. Każdego dnia w naszych domach, pracy i też w tym świecie, kiedy nie będziemy musieli słuchać tego wszystkiego, co się pompuje każdego dnia. Musimy się zapoznać z jakimiś tam prawami, które nas dotyczą teraz, w tej czy innej sytuacji, ale chodźmy w Bożej wolności i niech On raczy was wszystkich błogosławić. Amen.